Misja specjalna w RMF FM. Masakra uczniów w Soweto. Upadek apartheidu.
Zaczynamy jutro rano,
powiedział Tiboho Mashinini.
Tiboho Mashinini, nazywany Tsietsi lub McDonald, był 19-letnim wyróżniającym się uczniem szkoły średniej, a do tego dobrym organizatorem.
Angażował się często w sprawy społeczne dotyczące ludności w RPA, które nierzadko miały wydźwięk polityczny. Tak miało być i tym razem, czyli w czerwcu 1976 roku.
Dwa lata wcześniej, w 1974 roku, dekret Afrikaans Medium zmusił wszystkie szkoły, w których uczyły się dzieci rdzennej ludności, do równego używania języka Afrikaans i angielskiego jako języków wykładowych.
Tymczasem język Afrikaans kojarzono z apartheidem.
Warto chyba przypomnieć, czym był apartheid. Słowo apartheid znaczy dosłownie odrębność i rzeczywiście chodziło o odseparowanie czarnoskórej czy nawet kolorowej ludności RPA od białej części społeczeństwa.
Ograniczenia dotyczyły m.in. zawierania małżeństw, osobnego szkolnictwa, miejsc pracy czy warunków mieszkaniowych. Krótko mówiąc, był to system zinstytucjonalizowanej segregacji rasowej.
W tym kontekście łatwiej zrozumieć, dlaczego biskup Lesotho stwierdził bez ogródek:
Afrikaans jest językiem ciemiężyciela.
Nikt nie chciał go używać, nikt nie chciał go uczyć, bowiem język ten był mało znany wśród ciemnoskórej ludności RPA.
30 kwietnia 1976 roku dzieci z Orlando West Junior School w dzielnicy Johannesburga, Soweto, rozpoczęły strajk i odmówiły pójścia do szkoły.
Ich bunt rozprzestrzenił się następnie na wiele innych szkół. Czarni uczniowie protestowali, ponieważ chcieli mieć takie same prawa, jak biali mieszkańcy Republiki Południowej Afryki.
Chodziło m.in. o to, że biali mogli uczyć się w języku ojczystym. Tego prawa odmawiano ludom języków Bantu. Języki Bantu to ogromna grupa ponad 600 dialektów, które są używane przez plemiona w Afryce Środkowej, Południowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej.
Jednym z języków Bantu jest Zulu.
I właśnie w tym języku chciały mówić dzieci z Soweto. I jak się miało niebawem okazać, nie tylko tam.
Wówczas niejaki Tiboho Tsietsi Mashinini zaproponował spotkanie w dniu 13 czerwca 1976 roku w celu omówienia strategii dalszego protestu.
To na tym spotkaniu powstała Rada Przedstawicieli Uczniów Soweto, czyli Komitet Akcji. I wówczas też zdecydowano o przeprowadzeniu masowego wiecu 3 dni później.
A jednak nie wszyscy uczniowie wiedzieli, że następnego dnia, 16 czerwca 1976 roku, nie będzie zwykłych lekcji.
Wiadomość dotarła tylko do tych najważniejszych z komitetu. Kiedy więc o 7 dzieci pojawiły się w szkole, zaczęły automatycznie przyłączać się do strajku.
To miała być pokojowa demonstracja. Zaplanowano przejście na stadion Orlando, gdzie miał zostać zorganizowany wiec. Przywódcy marszu wywodzili się głównie z 2 szkół średnich, Naledi High i Morris Isaacson.
Do tego trzeba jeszcze dołączyć 3 szkołę, gimnazjum w Tefeni, niedaleko stacji kolejowej, na której wielu uczniów wysiadało z pociągów w drodze do szkoły.
Plan był taki, że uczniowie z Naledi High mieli maszerować w ich kierunku i odbierać po drodze uczniów z innych szkół,
opowiadał Tiboho Mashinini.
O 7:30 rano na apelu dyrektor szkoły Naledi High życzył uczniom powodzenia. Potem głos zabrał przewodniczący komitetu Tepolo Moutopanyany.
Zależy nam na dyscyplinie marszu i jego pokojowym charakterze. Nie będziemy tolerować agresji.
Mniej więcej tych samych słów użył Tiboho Mashinini w Morris Isaacson. Wreszcie uczniowie obu szkół ruszyli na ulice miasta.
Po drodze dołączali się uczniowie z innych szkół.
Po raz pierwszy usłyszeliśmy o tym marszu podczas naszej krótkiej przerwy,
mówiła pewna uczennica innej szkoły.
Później samorząd poinformował dyrektora o tym proteście i dołączyliśmy do jednej z grup. Szliśmy razem ze wszystkimi na stadion.
W efekcie aż 11 długich kolumn uczniów maszerowało na stadion Orlando. Trasa prowadziła obok budynku ratusza.
Ilu było demonstrantów?
Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ szacunki są diabelnie nieścisłe i niewiele nam mówią. Podawano liczby od 10 do 20 tysięcy uczniów. Być może prawda, jak zwykle, leży po środku.
Około godziny 9:00 policja zatrzymała tłum. Tiboho Mashinini wszedł na traktor.
Bracia i siostry! Apeluję do was, zachowajcie spokój i opanowanie. Właśnie otrzymaliśmy informację o nadejściu policji. Proszę was jeszcze raz, zachowajmy spokój, nie walczymy!
Tymczasem policja obawiała się tego tłumu. Raporty mówią o tym, że napięcie między obu stronami było tak duże, że groziło wybuchem agresji.
Gdzieś z boku obserwował tę scenę fotoreporter Sam Zima i robił zdjęcia.
Widziałem, jak policjanci odstąpili i tłum ruszył dalej. Śpiewali i wznosili okrzyki. Było spokojnie i powiedziałbym nawet wesoło.
Tak przeszli kilka przecznic dalej, aż pod liceum Orlando. Tu znowu zatrzymała ich policja.
O tym, co było dalej, świadkowie opowiadają różnie. Wiadomo, że uczniowie zachowywali spokój.
Dlatego nikt nie wie, dlaczego w pewnej chwili jakiś policjant rzucił w tłum granat z gazem łzawiącym.
Uczniowie zaczęli krzyczeć i uciekać z gryzącej oczy mgły, ale reszta stała dalej, wykrzykując jakieś hasła i machając transparentami.
Widzieliśmy, jak pewien policjant wyciągnął pistolet, który z dziennikarzy zaczął krzyczeć: patrzcie, będzie strzelał do dzieci!
Huk wystrzału na moment uciszył tłum, a potem nastąpiło pandemonium. Dzieci krzyczały, a policja strzelała nadal. Co najmniej 4 uczniów padło, a inni rozbiegli się z krzykiem na wszystkie strony.
Fotoreporter Sam Zima kierował obiektyw aparatu w różne strony, robiąc zdjęcie za zdjęciem.
W czasie tej błyskawicznej pracy niewiele zastanawiał się nad tym, co widzi. Na to miał przyjść czas później.
Ta tarcza obojętności zniknęła, gdy zobaczył, jak z tłumu wybiega jakiś dorosły człowiek z dzieckiem na ręku.
Obok biegła kilkunastoletnia dziewczynka.
Dopiero później dowiedział się, że dziecko, chłopak, miał 12 lat i nazywał się Hector Peterson.
Dziewczyna była jego starszą siostrą, na imię miała Antoinette.
Hectora niósł Mwiswa Makubo, człowiek zaangażowany w walkę z apartheidem, który zdyszany właśnie zatrzymał się przed samochodem fotoreportera Nzimy.
Ludzie pomogli mu włożyć chłopca do samochodu. Ktoś zatrzasnął drzwi. Pojechali do najbliższego szpitala.
Dopiero później Nzima dowiedział się, że na ratunek było za późno. Chłopak zmarł.
Gdy padły pierwsze strzały, gdy na ulicy rozlała się pierwsza plama krwi, przestraszeni uczniowie rozbiegli się we wszystkich możliwych kierunkach. Jednak kiedy strach ucichł, obudził się w tych młodych sercach gniew, a wokół zabrzmiało straszne słowo – zemsta.
Podpalono samochody i budynki administracji.
Białego urzędnika wyciągnięto z samochodu i pobito na śmierć.
Rabowano i niszczono sklepy, a na ulicach miasta zapanował chaos. Walczono z policją, ginęli uczniowie, ginęli policjanci.
Szpitale były pełne rannych.
Wobec tego główny komendant policji wydał polecenie, by szpitale przekazały listy wszystkich ofiar z ranami postrzałowymi.
Wiadomo, co to miało oznaczać. Chodziło o pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej za udział w zamieszkach.
Dyrektorzy szpitali wprawdzie przekazali te polecenia lekarzom, lecz lekarze odmówili. Wszystkie osoby z ranami postrzałowymi rejestrowano jako rany ropne. Tymczasem Soweto tonęło w dymie ulicznych bitew.
Pewna uczennica wspominała:
było już po 12, może w pół do pierwszej, kiedy siostra Józefa pozwoliła nam wrócić do domu, bo wokół był chaos. Kiedy szliśmy do domów, widzieliśmy płonące samochody, zwłaszcza te służbowe z miasta, które były własnością białych.
Ale nie wszyscy grzecznie wracali do domów. Większość dołączała do protestujących.
Pożary w mieście płynęły aż do nocy.
O 21:00 do Soweto zaczęły wjeżdżać opancerzone samochody policyjne, nazywane przez demonstrantów hipopotamami.
Oficjalne dane mówią, że zginęły 23 osoby, ale według innych raportów było 176 albo 200, a nawet 700 ofiar.
Trudno powiedzieć, ile osób zginęło, ponieważ policja próbowała zatuszować liczbę ofiar. Natomiast liczbę rannych oszacowano na ponad 1000 osób.
Na konferencji prasowej podano, że prawie wszystkie budynki lokalnej administracji w Soweto zostały zniszczone.
Oznaczało to spalenie 21 urzędów, splądrowanie 10, spalenie 3 szkół oraz nieznaną liczbę sklepów.
Drugi dzień zamieszek naznaczony był niepohamowaną wściekłością i palącą wrogością,
opowiadał Tibocho Maszynini.
Policja przyjęła także inne nastawienie. Strzelali do przypadkowych osób i do każdego, kto podniósł pięść i krzyknął im w twarz słowo "moc".
Wściekłość i frustracja, które kipiały wśród młodzieży z Soweto, wzmusiła władze RPA do ściągnięcia nowych oddziałów policji, uzbrojonej w steny, karabiny automatyczne i ręczne karabiny maszynowe.
Oddziały rządowe zajęły strategiczne punkty w Soweto. Policjanci czekali na rozkaz do ataku. Nad dzielnicą latały helikoptery, armia była w pogotowiu.
Nikt po obu stronach barykady nie wiedział, co przyniesie następny dzień.
Na razie wyglądało na to, że na wojnę z dziećmi poszła policja. Strzelano do ludzi na oślep, a liczba ofiar była jeszcze większa niż poprzedniego dnia.
Rada przedstawicieli uczniów Soweto i innych organizacji desperacko próbowała przejąć kontrolę nad protestem, ale jej autorytet upadał.
Doszło do sytuacji, którą śmiało można nazwać dyktaturą tłumu. Nikt nie panował nad sytuacją, a ta pogarszała się z każdą godziną.
Drugiego dnia akcja protestacyjna rozprzestrzeniła się na inne gminy wokół Soweto.
W Fembisie studenci zorganizowali Marsz Solidarności, który choć pilnie strzeżony, nie doprowadził do walk na ulicach.
W Kahiso policja próbowała zatrzymać zgromadzenie uczniów i dorosłych. Nie udało się. Rezultatem był przymusowy odwrót oddziałów prewencji.
Znów zniszczono budynki, znów płonęły samochody białych i szkoły rządowe. Bezsilna policja uciekła, po czym wróciła mocniejsza niż zwykle.
Rozległy się strzały z broni palnej, tłum demonstrantów uciekł. Na ulicy leżało co najmniej 5 ciał.
Trzeciego dnia, 18 czerwca, sytuacja w Soweto była nadal niestabilna.
Naliczono kilka ofiar śmiertelnych, pożary nadal szalały na ulicach.
I nadal odnotowywano rozruchy w sąsiednich dzielnicach. Tam też płonęły budynki rządowe i ginęli ludzie.
Rząd RPA borykał się z poważnym problemem, bo mimo że zamieszki wyciszono po 3 dniach, to niepokoje trwały przez kolejne miesiące.
Co więcej, czarnoskórzy uczniowie zdobyli sobie sojuszników wśród uczniów rasy białej.
Ten fakt był sygnałem, że autorytet rządu upadł.
Rand, pieniądz południowoafrykański, szybko tracił na wartości. Rząd pogrążał się w kryzysie, co wywołało niestabilność gospodarczą i polityczną.
Do bojkotu RPA przyłączało się coraz więcej państw. Wzywano do zaostrzenia sankcji gospodarczych wobec RPA.
Tylko sekretarz stanu Henry Kissinger ze Stanów Zjednoczonych niewiele sobie robił z międzynarodowych apeli.
Kiedy przyjechał do RPA z wizytą, ani razu nie wspomniał o zamieszkach w Soweto. Taka postawa zapewne ośmieliła i tak pewny swej pozycji rząd RPA, który próbował ukryć wiadomości o ofiarach wśród dzieci.
To się jednak nie udało.
Należało więc uciszyć tych, którzy o tym mówili najwięcej, czyli dziennikarzy i samych demonstrantów.
Kiedy więc służby bezpieczeństwa RPA dowiedziały się, że to Mashinini poderwał uczniów do walki o swoje prawa, wysłano po niego policję.
Tym razem nic się nie stało, ale Mashinini zrozumiał, że nigdy nie zazna w kraju spokoju. Postanowił wyjechać.
Najpierw uciekł do Londynu.
Nie zasiedział się tam jednak długo, wrócił do Afryki i błąkał się po różnych krajach, cały czas kryjąc się przed tajnymi służbami RPA. Zmarł w tajemniczych okolicznościach, prawdopodobnie w wyniku zabójstwa, latem 1990 roku w Gwinei.
A co działo się z samym Nzimą?
Następnego dnia, po opublikowaniu zdjęcia umierającego Hectora Petersona przez The World, za Nzimą ruszyli agenci służby bezpieczeństwa.
Ukrywał się przez następne 3 lata, po czym ten zmęczony i znerwicowany uciekinier zrezygnował z zawodu dziennikarza.
Taka była cena spokojnego życia.
Po 1990 roku w RPA zaczął wiać wiatr zmian.
Sam Nzima doczekał końca segregacji rasowej spod znaku apartheidu i w 1994 roku cieszył się ze zwycięstwa czarnoskórego Nelsona Mandeli w wyborach prezydenckich.
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.